Słuchajcie, Radio RMF 24. My już informowaliśmy, że w Rijadzie mają ponownie spotkać się przedstawiciele Ukrainy i Stanów Zjednoczonych, aby rozmawiać o zawieszeniu broni między Kijowem i Moskwą. To spotkanie trwa. Według agencji Bloomberga, powołujące się na dobrze zorientowane źródła, rozmowy dotyczą 30-dniowego wstrzymania ataków na obiekty energetyczne oraz operacji bojowych na Morzu Czarnym. Treści poniedziałkowych rozmów przedstawicieli Rosji i Stanów Zjednoczonych na razie nie poznamy, ponieważ, jak powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, nie zostanie ona ujawniona. Wiemy tylko, że rozmowy trwały 12 godzin, no i pojawiają się informacje po tych negocjacjach, że w kolejnych negocjacjach mają wziąć udział przedstawiciele ONZ i inne państwa. Ze mną teraz publicysta Dziennika Gazety Prawnej Zbigniew Parafianowicz. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
No ja zacznę od pytania, co z tego braku komunikatu wynika, bo niektórzy mówią, no nie ma o czym informować, więc się nie informuje.
No zdecydowanie tak jest. Jak się nie ma jakiegoś postępu, czy jakiegoś przełomu, czy czegoś, co jest godne zakomunikowania, no to się po prostu nie komunikuje. Natomiast no to jest o tyle zaskakujące, że w przypadku tego negocjowanego zawieszenia broni na Morzu Czarnym, tam w zasadzie no już teraz nie są prowadzone jakieś zakrojone na szeroką skalę działania wojenne. Ukraińcy swoje cele na Morzu Czarnym osiągnęli. Doprowadzili do migracji floty czarnomorskiej na wschodnie wybrzeże Morza Czarnego. W zasadzie tranzyt produktów rolnych w jakimś stopniu się odbywa przez Morze Czarne i przez Deltę Dunaju. Także to jest punkt wydający się najłatwiejszy do osiągnięcia na teraz, jeśli chodzi o takie formalne potwierdzenie stanu rzeczy, który już dzisiaj istnieje. No to, jak rozumiem, Rosjanie musieliby się zobowiązać też do tego, że nie odpalają pocisków manewrujących między innymi kalibrów i cyrkonów właśnie z okrętów, które są na Morzu Czarnym. To może być dla nich punkt taki nie do przekroczenia. Natomiast oczywiście mogliby tą dziurę załatać, zwiększając liczbę pocisków odpalanych z samolotów. No ale ten brak odpowiedzi sugeruje, że jeszcze wszystkie strony nie mają jakiejś płaszczyzny, na której mogłyby się porozumieć. Ale tak jak mówię, to dziwne, bo osiągnięcie porozumienia dotyczącego rozejmu na wodzie wydaje się być najłatwiejszym krokiem w całych tych dyskusjach. Jeśli z kolei chodzi o naloty powietrzne, no to Ukraińcy trochę zaszachowali Rosjan w tych rozmowach, bo przyjechali do Arabii Saudyjskiej z konkretną liczbą celów, które miałyby być podlegać ochronie, po prostu miałyby nie być atakowane. Rosjanie chcą, żeby te zapisy dotyczące rozejmu były jak najbardziej ogólne, żeby można było oskarżać Ukraińców o prowokacje, tak jak ostatnio o wysadzenie tego gazociągu w Sudży, który tłoczy gaz do Uszhorodu na granicę z Unią Europejską. Tłoczył w zasadzie, bo jest wyłączony, nie wiadomo jakim cudem tam ten gaz się znalazł w tej przepompowni i płonął spektakularnie, chyba tylko po to, żeby Rosjanie mogli udowodnić, że Ukraińcy tego rozejmu nie przestrzegają. Także oni by chcieli po prostu jak najbardziej ogólnych zapisów dotyczących rozejmu, żeby mogli zawsze powiedzieć, że faszyści z Kijowa złamali obietnice, naruszyli prawa ludności rosyjskojęzycznej, musimy ich ukarać i musimy ich ponownie zbombardować. Także tak to wygląda na dziś.
No dobrze, ale pytanie, no bo cały czas słyszymy od Stanów Zjednoczonych, no po wczoraj mniej, ale słyszeliśmy jeszcze w weekend, że 20 kwietnia, czyli Wielkanoc w tym roku prawosławni i katolicy, wszyscy chrześcijanie wschodni i zachodni obchodzą ją razem. To jest dobry moment na ogłoszenie pewnych deklaracji, ale wygląda na to, że Rosjanie robią to co zwykle, czyli ściemniają, oszukują.
Markują
rozmowy, a Amerykanie dają się w to, przynajmniej na razie, bo nie słychać żadnych sygnałów niezadowolenia. Donald Trump wczoraj skrytykował wyłącznie Władimira Zełenskiego, nie Władimira Putina.
Tak, no to wydaje mi się, że przyjdzie moment, w którym Władimir Putin będzie musiał coś dać Trumpowi, żeby to wyglądało spektakularnie, żeby taki Witko w wywiadzie dla Takera Carlsona mógł po prostu chwalić się jakimś sprzedaniem marzenia.
No na razie się chwalił, że się modlił za Donalda Trumpa. Szczerze tak. Mówiąc, brzmiało to z perspektywy polskiej dość dwuznacznie, no bo trudno się dziwić Putinowi, że się modlił, żeby Trump przeżył i wygrał wybory, no bo jak widać, to mu się opłacało.
Tak, no wczoraj zresztą pewnej takiej egzegezy tego wystąpienia dokonał polski szef MSZ-u, powołując się na swoją rozmowę z zaprzyjaźnionym jezuitą, który miał powiedzieć Radosławowi Sikorskiemu, że modlitwy Putina nie zostaną wysłuchane, dopóki nie zaprzestanie zabijać Ukraińców. I to, no, ale ta cała rozmowa Witkowa z Carlsonem, ona była jakimś takim niesmacznym teatrem, w którym Witkow jawił się jako osoba naiwna, taka trochę w serialu Dynastia, taki przedziwne to było. Natomiast wracając do jakby istoty tego, co Putin może dać Trumpowi, on naprawdę przed świętami jakąś iluzję zawieszenia broni może mu zaoferować, w sensie coś takiego, co będzie jakimś takim surogatem rozejmu, czymś podobnym do tego, co Netanyahu w pewnym momencie ogłosił na Bliskim Wschodzie, po to, żeby przypodobać się Trumpowi i pokazać mu, że Trump jest sprawczy w polityce bliskowschodniej, w przeciwieństwie do demokratów i do Bidena, który po prostu wszystko na Bliskim Wschodzie zepsuł. Tylko to, jak rozejm na Bliskim Wschodzie wygląda, no to wszyscy widzimy. Od ubiegłego tygodnia Izrael intensywnie atakuje cele w Gazie. Kryzys z zakładnikami nie został rozwiązany. Hamas nie ustępuje w tej dziedzinie. Prowadzone są też naloty w południowym Libanie. A Amerykanie z kolei uderzyli w Hutich w Jemenie, w stolicy w Sanie. Także widać, że ten rozejm jest postrzegany bardzo specyficznie. Także jeżeli mówimy o takim rozejmie, to tak, no, on jest realny na Ukrainie do świąt. Jeżeli będzie wyglądał tak jak na Bliskim Wschodzie, no to możemy coś takiego przyjąć do wiadomości, w jakąś taką formułę retoryczną, że mamy do czynienia z rozejmem, czy też sprzedaniem marzenia Trumpowi, żeby mógł to po prostu publicznie ogłosić i odtrąbić sukces. Natomiast no, wiele razy amerykańscy politycy z otoczenia Donalda Trumpa mówili rzeczy po prostu nieprawdziwe, nawet nie manipulowali, tylko deklarowali rzeczy nieprawdziwe.
Skoro jesteśmy już przy amerykańskich politykach z otoczenia Donalda Trumpa, to ja nie mogę nie zapytać o te wydarzenia, które trochę się kojarzą z gangiem Olsena, a nie z administracją Stanów Zjednoczonych, czyli o tą aferę z Signalem, to znaczy no, zaproszenie dziennikarza do jakiejś zamkniętej grupy, wymienianie się opiniami i nawet specjalnie oni nie zaprzeczają, że się wymieniali tymi opiniami. Hexet przecież mówił, że to pokazuje, jacy są sprawczy. Język, zaangażowanie i opinie, no powiedziałbym, wiele mówiące o amerykańskiej administracji, a zaproszenie amerykańskiego dziennikarza, nieprzychylnego tejże administracji, mówiące jeszcze więcej o metodach ich działania i skuteczności.
No to prawda, akurat w Republikanie, czy też otoczenie prezydenta Trumpa postrzega operację przeciwko Hutim w Jemenie jako wielki sukces. No to jest, oni chcą to zareklamować jako właśnie taka asertywność w stosunku do Iranu, którzy pomóc Izraelowi w rozrywaniu tych sieci proxy, także w tym wymiarze to ujawnienie tego przecieku jest dla ich elektoratu korzystne. Jeśli chodzi o samą formę komunikowania się i Signal, no to jest on powszechnie stosowanym komunikatorem w świecie Zachodu do takiego nieformalnego komunikowania się przez polityków. Pytaniem otwartym jest, czy rzeczywiście ujawniono tam coś, dane niejawne, czyli że to, o czym mówi ten dziennikarz The Atlantic, czyli plany po prostu operacyjne tego, co się wydarzyło w Jemenie. Na pewno ujawniono nazwisko oficera CIA, którego dziennikarz The Atlantic po prostu nie podał tego nazwiska, wiedząc, że jest to dana niejawna. Także rzeczywiście no, to jest sytuacja z gatunku gangu Olsena. Bardzo ciekawe jest to, co mówi Vance na temat Europejczyków, który bardzo wyraźnie daje do zrozumienia, jak Europy nie lubi. Jak mówi, że w zasadzie tylko 3% tranzytu żeglugi amerykańskiej przepływa przez Morze Czerwone i Amerykanie robią znowu przysługę. On używa tego określenia bailout, czyli że Amerykanie znów jakby dotują, tworzą taki program pomocowy dla Europy, uderzając w te cele w Jemenie. On ma wątpliwości wokół tego, czy warto to robić. Ta korespondencja w zasadzie w całości została w dużej części została opublikowana na stronie The Atlantic. Warto to przeczytać w oryginale, to jak wyglądają te SMS-y, bo one naprawdę dużo mówią o naturze amerykańskiej polityki, a to, co jest wartościowe, to jest informacja na temat stosunku Amerykanów, to, co jest najbardziej wartościowe moim zdaniem, to jest stosunek Amerykanów do Europy jako do sojuszników i ich jakby taka emocja, która negatywna.
No tak, ale to nie jest dobra dla nas informacja jako dla Europy, to znaczy to jest przekaz dla nas, można było odczytać wcześniej z oficjalnych wypowiedzi. W przypadku Vance'a to nie jest nic nowego, ale, no ale ten ton jest jednak bardzo jednoznaczny i on, no trudno z niego nie wyciągnąć wniosków pesymistycznych, a może lepiej powiedzieć realistycznych dla Europy.
Zdecydowanie. No to jest tak, że to, co było mówione do tej pory w przestrzeni publicznej, można było traktować jako środek nacisku, jako przesadę, jako perswazję, hiperbolę w dyplomacji, ale jeżeli taki sam ładunek emocjonalny pojawia się w nieoficjalnych rozmowach pomiędzy najważniejszymi osobami w państwie amerykańskim, no to znaczy, że tak, no, że Amerykanie myślą poważnie o tym, żeby wymusić na Europie samodzielność, takie oderwanie się od parasola bezpieczeństwa amerykańskiego i takie są fakty, no co oznacza, że również my jako Polska musimy przyjąć do wiadomości, że ten parasol no po prostu będzie co najmniej ograniczany, jeśli chodzi o Europę.
To na koniec jeszcze pytanie o to, czy to jest przypadek, że oni że ktoś zaprosił owego dziennikarza i poszedł ten przeciek, czy to jest, jak twierdzą niektórzy, którzy mają nadzieję na głęboką racjonalność tego deep state'u, czy to jest jednak to, że ktoś postanowił puścić farbę, żeby pewne rzeczy pokazać?
Właśnie to jest dobre pytanie. Ja nie jestem zwolennikiem tych spiskowych teorii, które zakładają, że wszystko jest ustawką, natomiast The Atlantic, no to jest pismo kojarzone z demokratami. To jest magazyn, który sprzyja po prostu tej przeciwnej stronie sceny politycznej. I też no, można założyć, że przypadkowo tworząc grupę, te kontakty były obok siebie. Trzeba by po prostu wiedzieć, gdzie w Hexet miał zapisanego redaktora naczelnego, czy był ktoś na G, krótko mówiąc, obok w jego nazwiska. Ale nie można wykluczyć tego wariantu, że oni po prostu w ten sposób komunikują się ze światem. Natomiast przeciwko tej teorii konspiracyjnej wokół tego przecieku jest to doniesienie o tym, że tam się pojawia nazwisko oficera CIA. Jednak ujawnienie danych personalnych kadrowego pracownika, oficera organizacji wywiadowczej, to jest bardzo poważne przestępstwo wszędzie, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, i bardzo poważna strata dla tej organizacji wywiadowczej. Także to jest przesłanka, która świadczy o tym, że to był przypadek, że to się wydarzyło niecelowo. No, nazwisko tego oficera mieli prawo poznać tylko ludzie, którzy mają certyfikaty, czyli ci, którzy w tej grupie byli z rządu, a nie dziennikarz. Ujawnienie danych oficera to jest przestępstwo zagrożone wieloletnim wyrokiem, także nie wydaje mi się, żeby też Hexet zdecydował się na takie ryzyko, że może zostać oskarżony i po prostu pójść, może nie za republikanów, ale za demokratów do władzy, pójść na wiele lat do więzienia.
A może? To znaczy, czy to jest coś, co mu grozi?
Tak, moim zdaniem to jest realne. Ja pamiętam sprawę Valerie Plame, czyli ujawnienia tożsamości pracowniczki jednej z firm prywatnych w Moskwie, która była żoną dyplomaty, a została zdekonspirowana przez jedną z dziennikarek w kontekście po prostu jakiegoś artykułu jako oficer CIA. No i ta dziennikarka odpowiada karnie przed amerykańskim wymiarem sprawiedliwości. To są rzeczy, które przynajmniej do niedawna, a myślę, że i nadal, są w Stanach Zjednoczonych traktowane absolutnie priorytetowo. Tożsamość oficerów wywiadu jest traktowana jako świętość, tajność tej tożsamości.
Bardzo dziękuję. Ze mną był publicysta Dziennika Gazety Prawnej Zbigniew Parafianowicz. Bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę.
Dziękuję.